Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś słyszymy się w takim wyjątkowym, specjalnym odcinku. A to dlatego, że kanałowi stuknęło 50 tysięcy subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję i w ten sposób chciałabym właśnie uczcić ten moment. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowałam taki odcinek, który będzie trochę inny niż zazwyczaj. Będzie to historia oparta na faktach, ale pewnych informacji Wam nie przedstawię, bo będę chciała, żebyście znaleźli je sami. Na końcu odcinka będą czekały na Was trzy pytania, na które, jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie odpowiedzieć i w ten sposób otrzymać jedną z nagród, które specjalnie przygotowałam. Łącznie będzie 5 takich nagród, a otrzymają je osoby, które najszybciej wyślą prawidłową odpowiedź. Ponieważ jednak są to nagrody fizyczne, niestety tym razem mogę zapewnić wysyłkę tylko na terenie Polski. Oczywiście, jeżeli mieszkacie w innym kraju i też chcielibyście wziąć udział w tej zabawie, to macie taką możliwość, z tym, że nie będę wtedy w stanie pokryć kosztów przesyłki. Z góry Was przepraszam za tę niedogodność i liczę na wyrozumiałość. Zanim jeszcze przedstawię Wam dzisiejszą historię, to jedno małe ogłoszenie. Dokładnie dzisiaj, czyli w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20, zapraszam Was na live'a z okazji 50 tysięcy subskrypcji. Będzie to moment, aby zadać różne pytania, może z niektórymi, żeby się po raz pierwszy zobaczyć, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie. Ale to nie koniec rzeczy, które przygotowałam z tej okazji, bo przez cały tydzień od poniedziałku do piątku będą pojawiały się różne informacje, a także możliwości zdobycia nagród, więc zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagram, tam będą szczegóły. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie rozwój tego kanału, że dalej tu jesteście, że mnie słuchacie, że macie ochotę na kolejne odcinki, a to mnie bardzo motywuje do dalszego rozwoju, bo na pewno na tym nie zamierzam poprzestać. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Na wstępie tylko powiem to, co ważne do późniejszych pytań, że w trakcie tej historii nie podam Wam personaliów ofiary, mordercy oraz podejrzanego. Pozostałe informacje będą przeze mnie przekazane tak, jak jest to w źródłach. Oczywiście źródeł na razie Wam nie podam, z tego powodu, że inaczej te zadania późniejsze nie miałyby sensu. Natomiast lokalizacja, daty, szczegóły, wszystko zostaje tak, jak wydarzyło się naprawdę. Zatem osoby, które nie chcą brać udziału w tej zabawie, po prostu będą mogły wysłuchać standardowego odcinka, choć trochę krótszego z racji tego, że liczba materiałów także była ograniczona. W 2005 roku w hrabstwie Smith w Teksasie na posterunek przybyła kobieta, która twierdziła, że ma do przekazania bardzo ważne informacje odnośnie morderstwa. Po przedstawieniu podstawowych informacji została pokierowana do detektywa Rasko, który uważnie jej wysłuchał. Kobieta twierdziła, że jest kuzynką ofiary i że bardzo jej zależy na tym, aby ktoś w końcu zajął się tą sprawą i doprowadził ją do końca. Bo choć ojciec ofiary już dawno zmarł, to matka wciąż czekała na to, że pozna mordercę jej dziecka. Oprócz tego na odpowiedzi czekało także dwóch synów ofiary. Ale na posterunek nie przyszli oni, tylko tak jak wspominałam, jej kuzynka. Początkowo detektyw, słuchając kobiety, myślał, że chodzi może o jakąś sprawę sprzed paru lat, ale nie podejrzewał, że jest to sprawa z 1982 roku. Widać jednak było, że kobieta jest zdeterminowana i się tak łatwo nie podda. Dlatego detektyw powiedział, że zrobi co w jego mocy, aby rozwiązać tę sprawę, choć niczego nie może jej obiecać. Ofiara była 36-letnią kobietą, która mieszkała w hrabstwie Smith w Teksasie. Od 3 lat była rozwiedziona i mieszkała z dwoma synami. Pracowała jako pielęgniarka. 6 sierpnia 1982 roku Jack około godziny 17 wrócił do domu i zastał widok, którego nie zapomniał już do końca życia. Na podłodze zauważył swoją mamę, która już nie żyła. Późniejsza sekcja wykazała, że kobieta została zgwałcona, następnie była duszona koszulką, a na koniec postrzelona. Sprawca użył strzelby. Udało się zabezpieczyć różne próbki do badań, m.in. włosy łonowe, spermę, próbki krwi i paznokci ofiary. Problem polegał jednak na tym, że technologia w 1982 roku nie pozwalała na badanie DNA. A zatem to, co śledczy mogli zrobić, to jedynie zabezpieczyć te dowody i liczyć na rozwój technologii. Sprawa ostatecznie utknęła w martwym punkcie i choć było paru podejrzanych, nikogo za to morderstwo nie zatrzymano. Detektyw Rasko zaczął od przeczytania wszystkich informacji, jakie znalazł na temat tej sprawy, a następnie udał się do biura szeryfa, bo to właśnie on miał zadecydować o tym, czy zajmą się tą sprawą. Było to o tyle nietypowe zadanie, że w tej jednostce nie było komórki, która zajmowałaby się takimi starymi sprawami, więc nikt tak naprawdę nie miał doświadczenia. Natomiast dobrą wiadomością w tej sytuacji było to, że szeryf pamiętał tę sprawę i postanowił, że pomimo wszystko to spróbują w takim razie się jej jeszcze raz podjąć. To znaczy podjąć jej rozwiązania. W tym momencie detektyw Rasko miał otwartych 60 spraw, więc tak naprawdę brakowało ludzi do pracy, ale pomimo tego detektyw Rasko zdecydował, że sam się zajmie tą sprawą i poprosił jeszcze drugą panią detektyw o to, aby mu pomogła. Oboje mieli twardy orzech do zgryzienia, bo nikt ich nigdy nie uczył, jak postępować z taką sprawą, od czego w ogóle zacząć. Więc postanowili zacząć od początku. Po tym, jak przeczytali akta, pojechali do domu, w którym doszło do morderstwa. Z jednej strony znajdował się bardzo blisko autostrady, było do niej raptem 15 metrów. Z drugiej, do najbliższego sąsiedztwa, było 1,5 kilometra. Oczywiście w 1982 roku, bo aktualnie, czyli w 2005 roku, okazało się, że tego domu już nie ma. Jedynie co, to śledczy mogli zatem rozejrzeć się po okolicy, zobaczyć mniej więcej, jakie możliwości miał morderca i w zasadzie tyle. Ponieważ to działanie za wiele do śledztwa nie wniosło, to postanowili, że przepytają jeszcze raz bliskich ofiary. Bliskość autostrady wskazywała im na to, że morderca mógł bardzo łatwo uciec. Z jednej strony zastanawiali się więc, czy był to nieznajomy, z drugiej, czy może ktoś jednak z członków rodziny. Podejrzanych było więc wielu, tak naprawdę, więc śledczy liczyli, że to właśnie bliscy coś sobie nowego przypomną i im powiedzą. W pierwszej kolejności przepytali synów ofiary, ale ich alibi się potwierdziło, tego dnia obaj byli w pracy, więc nie mogli oczywiście dokonać tego morderstwa. Widać było, że do dzisiaj nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją i jest im naprawdę ciężko. Nic nowego jednak do tej sprawy nie wnieśli, dlatego detektywi postanowili porozmawiać z kolejną osobą, czyli matką ofiary. Ogólnie z zeznań rysował się opis kobiety, która była bardzo religijna, ciepła, była wzorem dla innych, określana przez wszystkich jako dobry człowiek i bardzo pomocna osoba. W tym opisie nie było więc bardzo nawet wskazówki, do czego można byłoby się przyczepić, na czym można byłoby dalej bazować. Dlatego detektywi zadali pytanie, które przeważnie zadają w takiej sytuacji, czyli zapytali mamę ofiary, czy pamięta coś, czego wtedy nie powiedziała, a teraz mogłaby dodać cokolwiek. Kobieta przez chwilę się zastanawiała, aż w końcu powiedziała, że w zasadzie jest jedna taka rzecz, o której wtedy nie wspomniała, a może jest jednak ważna. Stwierdziła, że córka jej się skarżyła jakieś 1-2 dni przed morderstwem, że jakiś samochód stoi niedaleko jej domu i chyba ją ktoś tam obserwuje. Była to w zasadzie bardzo interesująca informacja dla śledczych, choć w tym momencie oczywiście za wiele nie wnosiła jeszcze do sprawy. Ale druga informacja, którą otrzymali od matki ofiary, była bardziej zaskakująca. Okazało się, że kobieta trzymała listy, których wtedy nie dała detektywom, a które na pewno miały ogromne znaczenie. Otóż ofiara pisała listy, które określilibyśmy jako miłosne, z mężczyzną, który przebywał wtedy w więzieniu. Co więcej, kobieta do dzisiaj miała te wszystkie listy i dopiero teraz przekazała je śledczym. Wcześniej po prostu nikt o nie nie pytał, więc ona je trzymała cały czas. Ostatni list mieli wymienić na miesiąc przed morderstwem ofiary. Na komisariacie okazało się też, że nikt oficjalnie nie wykluczył tego mężczyznę jako podejrzanego. A te listy też były takie specyficzne, bo z jednej strony były miłosne, ale z drugiej w każdym miał jakieś oczekiwania. Detektyw Rasko i jego partnerka jeszcze raz postanowili porozmawiać z bliskimi ofiary, aby dowiedzieć się, czy ktoś wiedział w ogóle o tych listach i o tej relacji między kobietą a tym mężczyzną. I tak trafili na inną jej kuzynkę, która wiedziała wszystko o tej znajomości. Okazało się, że wszystko zaczęło się od tego, że w kościele stworzono taki specjalny program resocjalizacji, który polegał na tym, że chętne osoby piszą do więźniów i w ten sposób dodają im otuchy, też dają im znać, że się za nich modlą i właśnie za ich resocjalizację. I tak od listu do listu między kobietą a tym mężczyzną nawiązała się pewna nić porozumienia. Na początku miała być to przyjaźń, ale z każdym listem te uczucia się pogłębiały. Mężczyzna był skazany za posiadanie narkotyków i handel bronią. Nie miał na swoim koncie morderstwa, ale to nie oznaczało, że nie mógłby zabić kobiety. Wydawało się więc, że śledczy mają całkiem obiecujący trop. I gdy już byli pełni nadziei, że może w końcu wyjaśnią tę sprawę, detektyw współpracująca z detektywem Rasko znalazła informację, która zmieniła to zdanie. Okazało się, że mężczyzna miał niepodważalne alibi, bo w trakcie morderstwa kobiety cały czas przebywał w więzieniu. Zatem to jednoznacznie skreślało go z listy osób podejrzanych. Śledczy wrócili więc do przeglądania akt i tam znaleźli informację, która na nowo wywołała w nich emocje. Okazało się, że jedną z osób, które w 1982 roku detektywi prowadzący to śledztwo podejrzewali, był znany seryjny morderca. Mężczyzna miał przyznać się do kilkuset zabójstw, które popełnił między 1975 a 83 rokiem. Jednak w stosunku do tego, co mówił, udowodniono i skazano go tylko za 11. W 1983 roku usłyszał wyrok kary śmierci, ale ostatecznie wyroku nie wykonano. Zmarł w więzieniu w 2001 roku. Oznaczało więc to, że w 2005 roku śledczy nie mogli go już przesłuchać. Dysponowali jednak jego materiałem DNA. Wiedzieli, że od czasów morderstwa technologia bardzo się rozwinęła, dlatego teraz mogliby wykonać odpowiednie badania. Zanim jednak mogli to uczynić, musieli się najpierw dowiedzieć, dlaczego w ogóle go podejrzewano. Z akt wynikało, że w tym czasie był w Teksasie. Do tego sposób, w jaki ofiara została zamordowana, pasował do jego modus operandi. Kobieta była bardzo ufna, więc gdyby ten mężczyzna zatrzymał się niedaleko jej domu i poprosił o pomoc, to na pewno by mu pomogła. Okazało się też, że w 1983 roku mężczyzna został przesłuchany w tej sprawie. I co ciekawe, przyznał się do tego morderstwa. Twierdził, że zepsuło mu się auto. Następnie zapukał do pobliskiego domu i wtedy zobaczył tę kobietę. Postanowił skorzystać z okazji, więc od razu ją zaatakował. Twierdził, że do jej morderstwa użył pistoletu. Choć jego zeznania były całkiem szczegółowe, to śledczym coś w nich nie pasowało. Wiele szczegółów się tak naprawdę nie zgadzało. Z jednej strony wiedział o pewnych rzeczach, z drugiej mijał się z faktami, które śledczy ustalili. W związku z tym w 1983 roku uznano, że nie jest odpowiedzialny za to morderstwo. Teraz, w 2005 roku, detektywi uznali, że jest tylko jeden sposób, aby dowiedzieć się, czy był to on, czy nie, czyli sprawdzić jego DNA. Bo choć w 1982 roku sekwencja DNA nie była możliwa, to teraz była. I odpowiedzi były tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko wybrać się po dowody i porównać je z próbkami, które pobrano od tego seryjnego mordercy. Detektyw Rasko zadzwonił więc do archiwum, poprosił o te materiały i cierpliwie czekał. Aż w końcu otrzymał telefon, ale tego, co usłyszał, zupełnie się nie spodziewał. Nikt nie wiedział, gdzie materiały dowodowe z 1982 roku, czyli dotyczące tego morderstwa, były. A to oznaczało, że tak naprawdę nie ma z czym porównywać DNA tego seryjnego mordercy. A była to ostatnia nadzieja na poznanie odpowiedzi w tej sprawie. Bez tych materiałów tak naprawdę detektywi nie mieli dalej co robić, jak prowadzić to śledztwo. Nie było żadnych innych tropów. Co gorsze, taką informację musieli też przekazać rodzinie i zmierzyć się z zawodem w ich oczach. Dla detektywa Rasko stała się to więc sprawa honorowa. Uznał, że sam obejrzy cały magazyn i znajdzie te dowody. Problem polegał jednak na tym, że nie był to jakiś mały magazyn ulokowany na tym posterunku, ale ogromny, specjalny budynek przeznaczony właśnie na magazyn dla materiałów dowodowych, które były gromadzone z ostatnich 30 lat. Nie było tam też żadnego systemu, który by je porządkował, nie było żadnych oznaczeń. Dosłownie trzeba było sprawdzić ręcznie każdy karton. Była więc to naprawdę syzyfowa robota. Gdy detektyw Rasko zjawił się w tym magazynie i zobaczył, ile jest tych materiałów, to na początku myślał, że nie da rady. Ale potem sobie przypomniał, że to jest ważna jednak dla niego sprawa, że chciałby dać rodzinie ofiary odpowiedzi i nie może się poddać. Przechodził więc tam każdego dnia po pracy, dzień po dniu i szukał. Szukał i szukał, aż minęły 2 lata. Pewnego dnia, gdy po raz kolejny zjawił się w tym miejscu, aby dalej kontynuować swoją misję, zauważył jakiś worek, którego wcześniej nie dostrzegł i postanowił do niego zajrzeć. Tam też znalazł kilka pudeł z różnych spraw i postanowił je obejrzeć. Gdy w końcu wziął kolejne i spojrzał na plakietkę, to ręce mu zaczęły drżeć. Nareszcie, po 2 latach poszukiwań, znalazł pudełko, w którym były materiały dowodowe z tej sprawy, która tak długo nie dawała mu spokoju. Od razu poleciał z tym do swojego przełożonego i pochwalił się swoim znaleziskiem. Ten był pod wrażeniem, że mężczyźnie się udało, bo chyba nikt nie wierzył, że naprawdę to zrobi. Od razu tutaj zrobię małe sprostowanie, że obecnie tymi materiałami dowodowymi dużo lepiej się zarządza i nie wygląda to tak jak w tej sprawie, natomiast wszystkie te stare materiały jednak są dalej tak przechowywane. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy nierozwiązane, bo jeżeli są rozwiązane, to zostały najczęściej oddane rodzinie albo zniszczone. W tym momencie detektyw Rasko czeka już tylko na jedną odpowiedź. Czy te materiały były odpowiednio zabezpieczone, aby można było z nich wyciągnąć DNA? Wszystkie próbki, które mogły je zawierać, zostały przekazane do specjalistów, a mężczyźnie pozostawało tylko czekać na telefon z informacją. I nadszedł ten dzień, gdy ten telefon zadzwonił. Tylko że ta informacja, którą detektyw Rasko otrzymał, znów nie była taka, jaką chciał usłyszeć. A przynajmniej początkowo. Okazało się, że zaginęły waciki z próbkami. I gdy już mężczyzna zwątpił, usłyszał, że za to mają DNA z patyczków. I to była dla niego prawdziwa ulga. W końcu można było porównać próbki z próbkami seryjnego mordercy. Czy to był on? I przyznam wam, że poznając tę sprawę, uznałam, że ten detektyw naprawdę był wytrwały i naprawdę miał wiele kłód pod nogami, bo kolejna informacja znów nie była taka, jaką chciał usłyszeć. I zupełnie podcinała mu skrzydła. Bo tym razem już nie chodziło o same materiały, nie chodziło o jakieś próbki, ale chodziło o kwestie proceduralne. Problem polegał na tym, że te próbki zostały zbadane w laboratorium prywatnym, a to oznaczało, że nie można ich honorować. I może się wydawać, że była to kwestia do minięcia, że wystarczyło powiedzieć tylko przełożonemu jakaś sytuacja, poprosić o to, aby zrobiono wyjątek. Ale każda z osób, do której detektyw Rasko się odzywał, była nieugięta i mówiła, że nie ma opcji. Mężczyzna po raz kolejny wykazał się ogromnym uporem i w końcu znalazł osobę, która powiedziała, że okej, zrobi te badania, ale tylko raz. Oznaczało to, że wprowadzi jednorazowe zapytanie do systemu i jeżeli nic nie uzyskają, to już więcej próby takiej nie podejmie. Detektyw oczywiście z racji żadnego wyboru powiedział, że się na to zgadza i to jednorazowe zapytanie to i tak było więcej niż ogólnie mógł uzyskać. Zabrał więc materiały, sprawdził osobiście, czy wszystko się zgadza i pojechał do tego laboratorium. Na miejscu również osobiście je przekazał osobie, która miała się nimi zajmować. A potem zostawało mu już tylko czekać. W końcu 26 stycznia 2009 roku przyszły wyniki. I ponownie ta pierwsza wiadomość nie była taka, jaką detektyw chciał usłyszeć. Bo okazało się, że seryjny morderca nie był tym, który był odpowiedzialny za to morderstwo. Gdy już detektyw Rasko zwątpił, to otrzymał drugą wiadomość, że choć nie uzyskano dopasowania z tym seryjnym mordercą, to jednak uzyskano jakieś dopasowanie. Co więcej, był to mężczyzna i obecnie przebywał w więzieniu. Gdy detektyw spojrzał na nazwisko tego mężczyzny, to bardzo się zdziwił, bo w trakcie całego śledztwa ani razu to nazwisko się nie pojawiło. Nie był więc podejrzewany, ale dowody mówiły same za siebie. Pojawił się jednak następny problem. Okazało się, że ten mężczyzna za 6 tygodni ma wyjść z więzienia. Za dobre sprawowanie miał być warunkowo zwolniony. Śledczy nie mieli więc za wiele czasu. Postanowili więc od razu do niego pojechać i po prostu z nim porozmawiać. Wiedzieli, że muszą zrobić wszystko, aby postawić mu za to zarzuty, dlatego że jeżeli wyjdzie na wolność, to będzie dalej stanowić zagrożenie. Mężczyzna siedział w więzieniu od 1985 roku. W 1984 roku zgwałcił kobietę na oczach jej dzieci, a kilka dni później zabił inną kobietę. Choć był sądzony za oba przestępstwa i w rezultacie skazany na śmierć, to później w wyniku apelacji wyrok został zmieniony. Okazało się, że nieprawidłowo odczytano zeznania jednego ze świadków, a to sprawiło, że wyrok za morderstwo był nieważny. W rezultacie poszedł do więzienia tylko za gwałt. Początkowo rozmowa z więźniem przebiegała spokojnie. Detektywi krążyli wokół tematu, mówili o Teksasie, mówili o włamaniach, aż w końcu powiedzieli o włamaniu do domu ofiary. Gdy podali jej imię i nazwisko, mężczyzna zaczął bardzo się denerwować. Cały czas jednak twierdził, że nigdy jej nie widział. Wtedy też śledczy postanowili przedstawić go przed faktami, czyli przed informacją, że mają porównanie jego DNA z DNA z miejsca zbrodni i jest dopasowanie. W tym momencie nie wytrzymał i przyznał się do winy. Później przyznał się także do morderstwa z 1985 roku, a w rezultacie otrzymał wyrok za te dwa morderstwa i w 2011 roku został skazany na dożywocie. Jeśli chodzi o przebieg wydarzeń z 1982 roku, powiedział, że od kilku dni obserwował dom ofiary. Poznał jej rytm dnia i wiedział, kiedy jest w nim sama. W końcu postanowił, że zadziała. Podszedł do drzwi, zapukał i czekał. Kobieta mu otworzyła, a wtedy ją zaatakował. Rzucił się na nią i powalił na ziemię. Zgwałcił, a potem zaczął dusić. Dla pewności strzelił jeszcze do niej ze strzelby. Po wszystkim uciekł z miejsca zbrodni. W 2011 roku miał 59 lat. Do zwolnienia warunkowego będzie uprawniony w 2030 roku. Obecnie siedzi w więzieniu w Alice w Huntsville w Teksasie. W końcu, po 29 latach, detektyw Rasko mógł powiedzieć rodzinie, co przydarzyło się bliskiej im osobie. Tak naprawdę tylko dzięki swojej wytrwałości i chęci rozwiązania tej sprawy wrócił do nich z odpowiedziami. Obecnie przebywa już na emeryturze. A historię tę głównie opowiedziałam na podstawie jego wspomnień, które przedstawił w dokumencie. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. A teraz czas na moje pytania. Pierwsze pytanie brzmi: o jakiego seryjnego mordercę chodzi? Poproszę o jego imię i nazwisko. Drugie pytanie: jak nazywała się ofiara i jak nazywa się jej morderca? Również chodzi mi o imię i nazwisko. I trzecie pytanie: jaki szczegół nie zgadzał się w zeznaniach seryjnego mordercy z faktami, które ustalili śledczy? Wymieniłam jeden taki szczegół. Odpowiedzi wyślijcie mi na specjalnego maila. Teraz go wam podam i będzie też w opisie. kh@gmail.com. KH jak kryminalne historie. Tak jak powiedziałam, będzie się liczył czas, czyli pierwszych 5 osób, które napiszą prawidłową odpowiedź, otrzymają nagrodę. Nie przejmujcie się jednak, jeżeli nie słuchamy się równo o 10, bo o tej była premiera. Bo to, że ktoś napisze przed wami, nie znaczy, że odpowie prawidłowo. A na odpowiedzi czekam do wtorku 22 czerwca do godziny 20. Jakie nagrody przygotowałam? 5 różnych, tak naprawdę. Pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzyma kubek Dzień dobry, dobry wieczór. Druga osoba otrzyma torebkę Uwielbiam kryminalne historie. Trzecia otrzyma torebkę Zbrodnia, kobieta i wino w kolorze czarnym. Czwarta książkę Edyty Bujak pod tytułem Okna, która też przy okazji jest moją słuchaczką i przysłała mi dla was 2 takie książki, więc będzie jeszcze możliwość wygrania drugiej. A piąta osoba otrzyma książkę Pacjent, czyli książkę, o której ostatnio wam wspominałam, napisaną przez Jaspera DeWitta. Też będą czekały jeszcze na was 4 takie książki, więc zapraszam was na moje social media. A teraz dziękuję wam za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie subskrypcje i za to, że jesteście, za te wszystkie komentarze. I cieszę się, że tak naprawdę jest tyle osób, dla których mogę tworzyć. I mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Otóż zmieniłam zasady na Patronite, więc jeżeli mnie wspieracie, to zapraszam, żebyście się z nimi zapoznali. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a myśleliście o tym, to również zapraszam, żeby zapoznać się z nowymi zasadami. Jest to pierwsza taka ogromna aktualizacja od 2019 roku i wydaje mi się, że jest dużo lepiej dopasowana do aktualnej sytuacji. Od najbliższego odcinka będą już obowiązywały te nowe zasady. Dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że widzimy się wieczorem. Naprawdę fajnie, że jesteście. A teraz życzę wam miłego dnia. Dobranoc, jeżeli słuchamy się jednak później. I do usłyszenia.